Chwała Jezusowi.
Wiecie, dzisiaj trochę adekwatnie do temperatury. Przypomina mi się stara anegdota, czy nawet mógłbym to nazwać dowcip, gdzieś tam z czasów przedszkolnych. Dzisiaj się już z niego nikt nie śmieje, ale bardzo mocno oddaje coś, o czym chciałbym dziś powiedzieć. A mianowicie właśnie chodziło o wodę i spragnionego człowieka, który szedł po pustyni i z radością zobaczył studnię i wykrzyknął z potężnym uśmiechem na całe gardło, z wielką radością, woda, i zaczął biec w kierunku tej studni. Natomiast taki Arab w turbanie z łopatą wystaje ze studni, wyskoczył i pyta, gdzie? Ja wiem, że to był stary dowcip, ale aktualny problem tego, czym powinien być Kościół, kiedy świat go widzi i kiedy ludzie z potrzebami przychodzą. Patrzyłem dzisiaj, żeby sobie tylko przypomnieć na pewne sprawy dotyczące wody. I chyba to wszyscy pamiętamy jeszcze ze szkoły i to jest jakaś taka ogólna wiedza. Mówimy, że człowiek składa się z 80% z wody. Ja sobie dzisiaj odświeżyłem tą ogólną wiedzę. Okazuje się, że składa się tylko 60-70, a to niemowlę składa się 80% z wody. Jeśli chodzi o masę dorosłego człowieka, to jest 60-70%. I pomyślałem sobie, ile procent duchowego człowieka składa się z wody. Zaraz, myślę, zrozumiemy, o co chodzi. Chciałbym dziś mówić o Jezusie, który wykrzyknął o tym, żeby przyjść i pić. Znacie dobrze ten fragment, zaraz go przeczytam. Patrzyłem sobie na sprawy dotyczące, naprawdę myślałem tylko i wyłącznie duchowo. Akurat się tak zbiegło, ale gdyby był teraz styczeń i nie wiem, na dworze by było minus 15, głosiłbym dokładnie to samo słowo. Po prostu na ten czas to słowo do mnie przemówiło i studiowałem je. Ale akurat dotyczy wody, której nam się teraz bardzo, bardzo chce. Wielu z was siedzi teraz z butelką. I media, i wszędzie gazety, lekarze przypominają nam, aby pamiętać, żeby się co nie odwodnić. Patrzyłem sobie na objawy odwodnienia. I oczywiście cała dramatyczna lista, ale szczególnie dotknęła mnie jedna pozycja, że jednym z objawów takiego już tragicznego odwodnienia jest brak łez, że nie da się już nawet porządnie popłakać. I pomyślałem sobie, że takim objawem będzie w Kościele, kiedy Kościół przestaje ciągnąć tę życiodajną wodę z Pana Jezusa. Kiedy Kościół przestaje chodzić w tym strumieniu żywej wody, którym jest Jezus. Ludzie często mówią, że po nawróceniu jesteśmy inni. Ale to, że jesteśmy inni, wielu ludzi do mnie podchodziło, szczególnie w pierwszym okresie mojego nawrócenia, i mówiło, ty jesteś całkowicie innym człowiekiem. Ta inność miała swoje źródło, skądś pochodziła, skądś wziąłem tą inność. Nie wziąłem jej z siebie, nie miałem zdolności, żeby samemu się zmienić. Zaczerpnąłem jej z tego, który zaczął upodabniać mnie do siebie i do tej pory to czyni. Oczywiście, gdyby mnie ktoś porównywał z Panem, no to daleko jestem w dole, nawet gdzie mi tam, do kostek nie dorastam wielu świętym w historii Kościoła i w tym zborze. Ale trochę patrzę na to, wiecie, też tak jak z naszym domem. Kiedy wyremontowaliśmy nasz stary dom, to też ci, co mieli ładne, mówili, że to takie byle jakie. Ale ja zawsze mówiłem, gdybyście widzieli, co było, to byście wiedzieli, co jest. To jest teraz pałac. A więc czerpałem z Pana Jezusa i wyczerpiecie z Pana Jezusa, i dzisiaj to jest ten środowy wieczór, kiedy przychodzą ci, którzy mogą, ci, którzy najbardziej chcą, którzy chcą się uczyć. I ja chciałbym, byśmy mieli taką piękną lekcję Słowa Bożego. Otwórzmy Ewangelię Jana, 7 rozdział, i popatrzmy na te słowa, które wypowiedział Pan Jezus w ten wielki, ostatni dzień święta. Pięknego żydowskiego święta, o którym też parę słów chciałbym wspomnieć. Od 37 wersetu, właściwie wiecie, patrząc na werset 7 i 8, to tak naprawdę wielu teologów twierdzi, ja się z tym zgadzam, to jest pewna całość. Bardzo trudno jest coś wyrwać z siódmego rozdziału, żeby samodzielnie funkcjonowało. I ja nie tyle próbuję cokolwiek dziś wyrwać, jak próbuję coś zobaczyć, zakosztować, zrozumieć. I moje marzenie jest jako kaznodziei, jako tego, który ma przywilej tu głosić, abyście byli dzisiaj nasyceni Słowem Bożym. Jeśli to się stanie, to nasze życie ma sens. Alleluja. 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu rzekli, czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do domu swego. Mamy w tym fragmencie okrzyk Pana Jezusa o tym, by przyjść i pić. I mamy ogromną burzę dyskusji, którą to wywołało. Mamy strażników i jak mówiłem, trudno to wyciągnąć jakby z całości siódmego rozdziału, dlatego że wcześniej siódmy rozdział zaczyna się słowami, że byli ludzie, którzy pałali chęcią zamordowania Jezusa. Nienawidzili go do tego stopnia. I byli ludzie, którzy posłali strażników właśnie, aby go aresztowali, aby go przyprowadzili, aby go pojmali. Coś chcieli z nim zrobić. Tak jak mówiłem, te siódmy, ósmy rozdział są jak pewna całość, ale zajmiemy się tylko wypowiedzią Jezusa teraz i tego, co to spowodowało, całe to zamieszanie, wiecie. Tam jest bardzo dużo ciekawych detali, można by z samego tego fragmentu użyć tylko do tego, żeby zobaczyć, jak bardzo faryzeusze zaniedbali się w studiowaniu Słowa Bożego. Jak bardzo mi się pomieszało, po co naprawdę jest i co naprawdę Bóg mówi. Ale my dziś coś innego chcemy zobaczyć, coś dla nas, przyjaciele. Jezus wstaje i woła, a świat rozłamuje się na dwa przez te słowa. Ewangelia zawsze rozłamuje ten świat, niszczy jego jedność, ponieważ jednych ludzi pociąga do siebie, a inni nie chcą do tego przyjść. Ewangelia, Jezus powiedział, że On przyniósł miecz, miecz słowa. I ten miecz słowa będzie dzielił ludzi na tych, którzy pójdą za Jezusem i tych, którzy nie pójdą i czasem będą jeszcze przeszkadzać tym, którzy poszli. Doprowadza do miejsca, gdzie nie da się już iść i tu, i tu. W ogóle zawsze tam, gdzie przyszedł Jezus, przestawało się dać kolebać na dwie nogi. Wszędzie, gdzie przyszedł Jezus, nie dało się już pójść i w prawo, i w lewo równocześnie. Ci, którzy dokonywali tego cudu hipokryzji w spotkaniu z Jezusem, nie mogli już tego czynić, ponieważ jeśli masz do czynienia z Jezusem, da się iść tylko za Jezusem lub nie iść za Jezusem. Posłuchanie tego nauczyciela. To jest wielki huk i rozłam w naszym świecie, ponieważ będą tacy, co wyruszą. To jest ważne rozdroże. Nasz fragment zaczyna się ciekawymi słowami. Zwróćcie uwagę, kto pragnie, niech przyjdzie. Kto pragnie, niech przyjdzie. A kończy się stwierdzeniem, które na początku mnie zaniepokoiło, kiedy pierwszy raz przeczytałem sobie ten fragment słowa. I rozeszli się każdy do domu swego. Pierwsza moja myśl była, nie widziałem jeszcze takiej klęski. Nie udało się Panu Jezusowi. Kiedy pierwszy raz to oczywiście czytałem. Jakby byłem wstrząśnięty, jak to? To poszli sobie do domu? bo to w swoim domu, w swoim życiu, w swoim sercu, osobiście, że tak powiem, trzeba wyruszyć w tą jedną, jedyną drogę. Trzeba wyruszyć, trzeba zdecydować, trzeba coś z tym zrobić. Chwilę wcześniej, jeszcze w 7 rozdziale, Pan powiedział im, że gdzie ja będę, to jest jeszcze 34 werset wcześniej niż czytaliśmy, On powiedział, gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. I oni się dziwili, gdzie on to będzie, że oni nie mogą, bo oni wszystko, wiecie, politycznie albo w taki ten swój sposób, oni chcieli, żeby im się zgadzało z tym, co wiedzą. Ale oto teraz Jezus mówi, proponuje, by przyjść do Niego. I oni czegoś nie zauważają, oby dał Bóg, byśmy my tutaj to zauważyli. Oni myślą w kategoriach zakazu, czyli my nie będziemy mogli pójść tam, gdzie On będzie. Gdzież On to będzie, że my nie będziemy mogli pójść? Czemu nam nie pozwoli? Ale On niczego nie zamierza zabraniać. On próbuje nam powiedzieć i rozpoczyna się Jego wielkie nauczanie z Ewangelii Jana, że bez Niego nie możemy pójść tam, gdzie nas powołał, gdzie ma swoje miejsce dla Ciebie i dla mnie nasz Bóg. I teraz mówi, chodźcie do mnie. On mówi o możliwościach, oni myślą o zakazach. Problemem człowieka z przyjściem do Boga zawsze i tylko i wyłącznie jest umiłowanie ciemności. Nigdy nie są to zamknięte Boże ramiona. Człowiek tkwiąc w ciemności nie chce z niej wyjść, bo boi się, że zostanie wszystko oświetlone. To nigdy nie jest tak, że Bóg mówi, nie możecie przyjść tam, gdzie ja jestem, bo moje ramiona, moje serce jest zamknięte. Ale mówi, ludzie umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. To jest problem pozostawania w cieniu śmierci. I tak dochodzimy właśnie do tego wielkiego okrzyku. Trwa piękne, uroczyste święto, bardzo ważne święto. A w ostatnim, wielkim dniu święta, pisze nam Jan, stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ta wypowiedź Jezusa w tamtym kontekście, w tamtej rzeczywistości jest jak prowokowanie sztormu. Jezus narusza tą świąteczność, od której niczego się nie oczekuje. Było święto, było fajnie i wspominali wspaniałe rzeczy. Miało być nabożeństwo, które miało się odbyć, a przyszedł zadymiarz, który je naruszył. To jest to, w jaki sposób na to patrzą. Wszelkie świętowanie według Boga nie może być tylko wspominaniem, ma być też praktykowaniem. Jeśli coś wspominamy, co uczynił nam Pan, to po to, byśmy pamiętali, jaki jest Pan dzisiaj, amen. A nie jakby pamiętać, jaki Pan był kiedyś. Fajnie się obchodziło więc święto, ale nikt nie oczekiwał Bożego działania dziś. Pamiętam, wiecie, kiedyś takie spotkanie nasze, to było może z 20 lat temu, albo może troszkę więcej. Byłem bardzo, bardzo początkującym pastorem i zwołałem takie spotkanie modlitewne. Takie raz na czas jest taki dzień, że się ma post i chcieliśmy się pomodlić po prostu. I pamiętam, przyszło wtedy parę osób. Ja byłem zdruzgotany, że przyszło tylko 6 osób. Dosłownie chyba 5 czy 6 osób przyszło. I pamiętam, to było jeszcze 2 najstarszych zborowników, którzy od lat już nie żyją, i 3 bardzo młodych, którzy jeszcze dzisiaj nawet są młodzi. I ja byłem taki załamany. Myślałem, odbędzie się następna modlitwa i nic. Ale właśnie Pan upodobał sobie, że nawiedzi nas na tej modlitwie. I wszyscy, cała ta piątka, znaczy 2 z nich już to miało, a 3 jeszcze nie, przeżyli chrzest z Duchem Świętym, zaczęliśmy się modlić. To był niesamowity czas. Po prostu w tej starej, małej salce śpiewaliśmy, klęczeliśmy, modliliśmy się do Boga, a On w niesamowity sposób zaczął oczyszczać, zaczął dotykać, zaczął nas umacniać. Wszyscy z tych ludzi, tych 2 staruszków, których już nie ma, wiernie dotarli do końca, a te 3 osoby są bardzo aktywnymi osobami w Kościele. Pan nam pokazał, że Jego jest dzień dziś. Bóg Ci chce pokazać, że tu i dziś Duch Święty może teraz zacznie do Ciebie mówić. Bóg chce dziś do Ciebie mówić. Być może dzisiaj stanie się to, na co czekać, choć wydaje się, no przecież to tylko jedna z tych upalnych, środowych godzinnych męczarni w upale, ale przyszedłem, jestem dzielny, tak? Nie. Dla Boga to jest dzień. Cieszę się, że jesteś. I wiem, że nie poczytuje sobie nikt z was tego za męczarnię. Bo przyszliśmy, bo wierzymy. I Bóg chce, byśmy zachowali w sobie tą wiarę, że On dziś, tu i teraz może działać. Jakby Bóg był realny, kiedyś oni świętowali, a nie dziś. I nam się też to czasem może zdarzać. Nie zdarza się wam to? Szczególnie, kiedy organizujemy wielkie nabożeństwa, wielkie święta, wielkie wspominanie. Wspominamy coś, co było kiedyś. Dawniej to Pan. A Bóg chce pokazać, że On dziś, że czas płynie, On go w swoim ręku ma, jak śpiewaliśmy, i On coś ma dzisiaj. Obchodzi się wiele świąt, ale czy realnie nas zmieniają? I nie ma takiego święta, nawet z tych pięknych żydowskich świąt, które zaspokoją tak jak Jezus. Zresztą one były tylko po to, żeby go zapowiedzieć. On był gwoździem Bożego programu dla wieczności. One wspominały Jego wierność, aby nam pokazywać, że On będzie zawsze wierny. I Pan ukazuje, że doszli do miejsca wypełniania się słowa, a wielu ludzi tego nie widzi. Wiecie, naród przychodzi, Jezus zmęczony. Trwa rzymska okupacja. Kiedy czyta się uważnie Ewangelię Jana, zresztą i u synoptyków też to widać w pewnych momentach, sytuacja jest w ogóle ciężka. Grozi bunt, Rzymianie są bardzo brutalni w tym momencie, w tym okresie historii. Grozi ciągłymi rewolucjami i powstaniami żydowskimi. Przywódcy świątyni są skorumpowani, niezadowoleni, odprawiają święta, ale pilnują swojego interesu. Faryzeusze też już dawno zapomnieli, po co kiedyś zaczęli istnieć. Wydaje się, że nic się nie stanie. Wydaje się, że jest cisza ze strony Boga. Bóg chce pokazać, wypełni się czas. Ja zawsze mówię, ja nawet teraz mówię. Oni świętują, że kiedyś w cudowny sposób płynęło i kiedyś w cudowny sposób popłynie źródło. A Pan chce dziś nam powiedzieć, że źródło może płynąć teraz. Że można z niego czerpać teraz. I to miało ogromne znaczenie właśnie w tamto święto. By to zrozumieć, to odniesienie do picia wody, o której krzyczy Jezus, chodźcie, napijcie się z tego źródła. I to jest obecne w Ewangelii Jana, przy Samarytance i tak dalej, to musimy coś najpierw zobaczyć. Gdzie jesteśmy rzeczywiście z Jezusem w tym miejscu? Jest kilka dni po święcie Jom Kippur. Nadchodzi kolejne piękne święto, święto nadziei, święto namiotów, na które Jezus wybiera się później. Ci, którzy chcą Go zabić, są tam wcześniej. Rodzina, która w Niego wątpi, pobiegła tam już wcześniej i coś świętują, ale nie wiedzą, że ten, który jest wypełnieniem tych świąt, oczekiwań świątecznych, udaje się i przychodzi trochę później. Jest to takie dla Żydów bardzo radosne święto. Nazywają je Sukot, nazywają je Kuczki. Różne nazwy są na to święto, ale wiele w nim było wspominania tego, jak dobry, jak pełny w zaopatrzeniu ku życiu jest Bóg. Co się tam działo? Codziennie w czasie tego święta, o którym czytamy, bo zawołanie Jezusa ma miejsce nieomal po święcie, w ósmy dzień tego święta. Ono trwało 7 dni. Najważniejszy był 7 i zakończający go 8 dzień poranku. Codziennie w ten uroczysty tydzień ludzie radośnie szli w procesjach. 7 dnia procesja wyruszała 7-krotnie. Koniec był najbardziej uroczysty. Nalewano do złotego naczynia wody. Pobierano tą wodę z sadzawki Siloe, którą znamy z innych opowieści Ewangelii, i procesja z naczyniem udawała się do świątyni. Towarzyszyły temu pieśni. Jedną z nich była pieśń, którą mamy zapisaną również w Starym Testamencie. Zapisał ją dla nas Izajasz w 12 rozdziale. 12 rozdział jest ta pieśń. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. A więc zobaczcie, Izajasz wskazuje, że będzie z czego czerpać, że czas pragnienia, czas, kiedy z odwodnienia brakuje łez, czas, kiedy chce się pić i nie wiadomo skąd się napić, się kończy, będziecie. Bóg daje radosną zapowiedź. Śpiewający tłum wchodził przez bramę źródlaną i Nehemiasz wspomina nam w księdze Nehemiasza w 3 rozdziale, że ta brama była blisko wodociągów miasta. Wszystko jakby kręci się wokół wody, najważniejszej tam. Zbliżając się do świątyni, śpiewano jedną z pieśni z tego fragmentu psalmów, o którym też niedawno tu mówiłem, Halel, czyli któryś z psalmów od 113 do 118. Ale głównym tekstem na czas świąt, które obchodzono, na które Jezus przyszedł troszeczkę później, jest Księga Ezechiela, jej 47 rozdział. Opowiada o źródle, o rzece, która wypłynie spod progu świątyni. Wiecie, zobaczyłem ciekawą rzecz. Jeżeli byliście na tyle dobrej wycieczce, na którą dzięki pewnemu mojemu przyjacielowi mogłem pojechać, weszliśmy tam, gdzie jest ściana płaczu i poprowadzono nas dużo głębiej dalej, tam, gdzie modlą się Żydzi, otwarto wielkie drzwi i zeszliśmy w jakieś podziemia. I zobaczyliśmy niesamowitą rzecz. Schody i barierki zalane krystalicznie zimną, czystą wodą, wytryskującą skądś na wzgórzu świątynnym. Widziałem to dosłownie parę lat temu. To się dzieje, ale ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z tym, o czym tu mówi Jezus. Tylko chcę powiedzieć, że zobaczcie, coś się dzieje. Kiedy Bóg coś mówi, to zawsze w jakiś sposób to się wypełnia w ten widzialny, a ponad wszystko w duchowy sposób. Opowiada o źródle, które wypłynie spod progu świątyni i ja wierzę osobiście, że to nie chodzi o tamtą wodę. Tam dla mnie nic nie ma. Gdybym nie miał na bilet, nigdy bym się tam nie znalazł. Ale wiem, że dla mnie progiem świątyni, progiem miejsca, spod którego mogę czerpać wodę, jest Syn Boży Jezus Chrystus, który powołał mnie do siebie. To On mnie znalazł, On mnie powołał, z Niego chcę czerpać. I tak 8 dnia, po wszystkich symbolicznych uroczystościach, ostatniego wieczoru, a być może poranku, tutaj dodam wam, że patrzyłem sobie, bo nie chciałem się pomylić. A więc sięgnąłem sobie, mam parę dobrych angielskich komentarzy, myślę, zobaczę, co teolodzy myślą. Okazuje się, że nie są pewni, czy Jezus zawołał to 8 dnia rano, czy wieczorem. Różnie tłumaczenia podają, to nie ma znaczenia. Zawołał, że jest możliwość picia i że nie chodzi o wodę, która poleje się do szklanki. Powiedział, że jest możliwość picia i nie chodzi o wodę, po której znów się będzie pragnąć. Wcześniej to się stało w Samarii. Pamiętacie 4 rozdział Ewangelii Jana? Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim czym? Źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Tu we fragmencie w 7 rozdziale mamy dosłownie to samo. Tam do Samarytanki, tu do Żydów. Ciągle kręci się sprawa wokół wody, wokół pragnienia, które musi zostać zaspokojone, pragnienia, które nie tylko się zaspokaja, ale pragnienia, które sprawia, że woda, którą się pije z Niego, to jest chyba znak wszystkich, którzy zaczerpnęli z Ducha Świętego i z Jezusa. Nie dasz rady utrzymać, żeby nie wypłynęło z Ciebie dalej. Amen? To się dzieje, nie? Wiecie, Kiedy z tego zaczerpniesz, to nie jest coś tylko dla ciebie. I nawrócenie trzeba przeżyć bardzo osobiście, ale Jezus nie jest czymś osobistym dla nas. Jezus jest czymś radosnym, zbawiennym dla naszych bliźnich. Jesteśmy powołani, aby mówić o naszym Bogu, aby nieść to życie, aby nieść to, co On nam dał dalej. W Jana 6 rozdziale mówi o sobie jako o chlebie. Ale ciągle wraca do tej wody. I tutaj podczas tego święta, Sukot, spełnia się mesjańskie proroctwo. Kiedy czytacie o Jezusie, który w ostatnim dniu, wielkim dniu święta, stanął i zawołał, to wypełnia się proroctwo z Księgi Zachariasza, 13 rozdziału. Czasami przeglądamy i czasami Biblia mówi, a czasami nie mówi. Tak oto wypełniło się słowo. Wiecie, całe życie Jezusa było ku temu. Kiedy Jezus coś mówił, to mówił tak o sobie. Nigdy nie powiedziałem niczego, czego bym nie wziął skąd? Od Ojca. Czego nie powiedziałby Ojciec. Kiedy gdzieś szedł, to dlatego, że to była wola Ojca. A kiedy coś się działo, to Jezus często mówił, aby się wypełniło Pismo. I tu się wypełnia mesjańskie proroctwo. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Otwarło się źródło dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości, które mnie oczyściło 2000 lat później. Tam zaczynamy czytać o pomazanym dziele Mesjasza. Tam czytamy o nim na początku jego drogi, ale my znamy całość Ewangelii i wiemy, że przepięknie, zgodnie z tym, co zawołał na krzyżu, to się wykonało, to się dla nas stało. Te słowa, kto pragnie? Pragniesz? Są kluczem. Pragniesz czegoś od Boga? Pragniesz coś jeszcze przeżyć z Bogiem? Kto pragnie? To jest klucz. Bo jak ktoś nie pragnie, to nigdzie nie pójdzie, nic nie zrobi. Brak pragnienia powoduje brak poruszania się. Widzicie, pragnienie na przykład takie, żeby się napić wody. Pragnienie nie jest jedynie brakiem wody. Bo jak nie jesteś spragniony, to nawet jak nie ma wody, jakiś czas pójdziesz. Pragnienie nie jest jedynie brakiem wody. Pragnienie jest życiową funkcją, która jeśli nie zostanie zaspokojona, prowadzi do tragedii i postępującej śmierci. Czy pragniesz? Pragnienie jest życiową, duchową funkcją, która musi zostać zaspokojona. Chcę, żeby moje życie wypełniło się w moim Panu. Nie zamierzam przeżyć w wspomnieniach, że kiedyś Jezus mnie zbawił, że kiedyś coś tam, gdzieś tam komuś o Nim powiedziałem. Dla mnie największą radością jest słyszeć znów i znów, kiedy ktoś mi mówi, dziękuję Ci, że wtedy powiedziałeś mi o Jezusie. Pragnienie. Widzicie, pragnienie wymaga tylko pokory. W pragnieniu nie ma niczego, czym się można chlubić. Pragnienie niczego nie tworzy. Pragnieniem nie da się na nic zasłużyć. Ale pragnienie powoduje, że zaczyna się prawdziwie poszukiwać i poruszać w swoich okolicznościach ku temu, gdzie jest zaspokojenie pragnienia. Czy pragniesz Jezusa? Pragnienie, jeszcze raz mówię, na nic się nim nie zasługuje. Pragnienie jest pokornym oczekiwaniem. Pragnienie Jezusa nie czyni mnie lepszym. Raczej sprawia, że odkładam na bok to, co nie może tego pragnienia zaspokoić i przeszkadza mi szukać. Jeżeli nie pragnę Jezusa, to nie odłożę niczego na bok, bo go nie pragnę. To jest tak, jak robisz coś w ogródku i patrzysz, że masz jeszcze dwie, ale jak ci się bardzo chce pić, to najpierw pójdziesz się napić. Odłożysz to, co jest do zrobienia. I tak jest z Jezusem. Są rzeczy, które trzeba odłożyć, żeby znowu zaczerpnąć z Jezusa. Stąd dzisiaj wielu ludzi wyjeżdża i w czasie wakacji wydzielają sobie dzień, dwa, którzy mają większy urlop albo możliwości, więcej dni, oddzielają się. Czasami to jest zaskakujące, jak bardzo ludzie tego pragną. Niedawno mój przyjaciel, który ma własną firmę, byłem zszokowany, zawiesił działalność firmy, ryzykując właściwie utratę rynku. I powiedział, wyjeżdżam na miesiąc, biorę z żoną, bierzemy tylko nasze Biblię, żadnych telefonów, niczego, będziemy w górach, w pewnym domu. Chcemy pragnąć Jezusa, chcemy się odnowić, chcemy się odświeżyć, chcemy znowu, by nasz dom był tym, czym był dawniej, kiedy Pan codziennie w nim mieszkał. Gdzieś się pogubiliśmy, mówi. I wyjechali na miesiąc. Dodam, że firma nie zbankrutowała. Rzekłbym wręcz, że Pan Bóg przepięknie się przyznał do tego, co zrobili. Pragnienie. Czy masz pragnienie? Pragnienie powoduje, że kiedy je zaspokoisz prawdziwie od Jezusa, bo to pragnienie, które Samarytanka mogła zaspokoić Jezusowi, pamiętacie? To było pragnienie, po którym się znów pragnie. Ale Jezus mówi, ja zaspokajam pragnienie tak, że się już nie pragnie. I tutaj woła tych, którzy są tak spragnieni, to chce się napić, niech przyjdzie do mnie. I zamieniasz się z pragnącego w zaspokajającego pragnienie innych. Wiecie, jak ten świat pragnie Jezusa? Ten świat pragnie być kochany, tylko nie umie tego powiedzieć. A więc mówią to na różne sposoby. Jedni nazywają je zboczeniami, inni nazywają je nałogami. Jeszcze inni nazywają to różnego rodzaju grzechem, bo to jest grzechem i to jest złem. Ale większość tego zła i grzechu dzieje się dlatego, że ktoś pragnie być kochany. Ktoś pragnie mieć sens. Kiedy rozmawia się z alkoholikami, narkomanami, różnego rodzaju wyrzutkami, wielu z nich gdzieś tam na dnie pragnęło tylko jednego, być kochanym. Wiecie, o czym mówię? Szczególnie ci z was, którzy gdzieś w jakiejś misji pracują. Pragnienie. Kiedy Jezus zaspokaja pragnienie, Boży człowiek zaczyna zaspokajać pragnienie innych. I co się dzieje? Dłużnik uwolniony przez Jezusa, staje się człowiekiem uwalniającym z długów. Grzesznik ukochany przez Pana staje się człowiekiem przytulającym grzeszników. Chory, obdarzony współczuciem i uzdrowieniem, staje się niosącym serce do chorych. Wiecie, jak ja inaczej myślałem o odwiedzinach szpitalu przed moją chorobą i po chorobie? Tego by mnie żadna szkoła nie nauczyła. To nie to, żebym kiedyś nie chciał ludzi odwiedzać. Ale przychodziłem, rozmowa się nie kleiła, myślałem, że coś muszę powiedzieć. Oczywiście był kwiatek, było jabłko albo bombonierka, parę miłych słów i szedłem do domu. No bo ja nie za bardzo wiedziałem, co jeszcze mogę zrobić. Kiedy wyszedłem ze szpitala, moje odwiedziny w szpitalu wyglądały inaczej. Nie trwały już przede wszystkim 5 minut. Potrafiłem 45 minut siedzieć i się nie odzywać. A chory leżał i był szczęśliwy. Kto był, ten wie, prawda? Kto nie był, nie zrozumie. Nie? I życzę, żeby nigdy nie musiał rozumieć. To jest to, że kiedy się coś przeżyje i Bóg cię z tego wyciągnie, zaczynasz mieć współczucie dla tych, którzy w tym są. I zaspokojeni, i ci, których pragnienie zaspokoił Jezus, zaczynając pragną nieść to zaspokojenie tego dla innych. A więc pragnący, napojony przez Pana staje się źródłem, mówi nam ten fragment Słowa Bożego. Bóg mnie czyni kimś, kim chce od dawna, żebym był. Bóg nie chce, żebym tylko kimś, kto staje i mówi daj. Mapa Izraela pięknie to pokazuje, nie? Jezioro Genezaret, które bierze i oddaje. I jest niezwykłym zbiornikiem. Jest ewenementem. I morze martwe, które tylko bierze i bierze i bierze i bierze i bierze. I zgadnijcie, ile ryb mieszka w Morzu Martwym na metr kwadratowy? Sześcienny chyba. Zero, nie? Ile go bierze i bierze. Nie wiem, jak się morze odlicza w kwadratowych czy sześciennych, ale ryb nie ma, to wiem. Pragnący staje się u Jezusa źródłem. To jest jedna z tych pięknych rzeczy w Ewangelii. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, na tym świecie wspominano, w ich świecie, tam w tym żydowskim świecie, wspominano to wydarzenie z Mojżeszem. Pamiętacie, jak naród szedł spragniony, przestraszony, pogubiony i strasznie się mu chciało pić? I Mojżesz uderza w skałę i wypływa co? Woda, tak? A skałą tą był, mówi nam pierwszy Koryntian, kto? Chrystus. I pisze tam Paweł, że i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, skałą tą był Chrystus. Słowo mówi w psalmie 78, rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie, jakby głębiami wód. Bóg daje pić. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Potem jest smutniej. Pisze, że niektórzy dalej grzeszyli i się buntowali i tak dalej. Ale ten psalm mówi, że co strzyskał. Wiecie, co jest wolą Bożą? Wolą Bożą dla Izraela. To, co przez cały Stary Testament Bóg próbował im pokazać, jest to, ja chcę być tym, który przez was, którego zaniesiecie i pokażecie innym. Dokładnie taka jest wola Boża względem Kościoła. Chcę być tym, którego zaniesiecie na cały świat. Jeśli Jezus w jakiś sposób ma na tym świecie rozlać się po kontynentach i narodach, to stanie się to przez modlitwę, świadectwo i wierność Kościoła, który sam jest pełny Jezusa. Amen. Nie inaczej. Czy po święcie wszyscy pójdą do domów? Mówiłem wam, jak mnie tamten werset dziwił i wszyscy sobie poszli do domów. Można, nie wiem, mówiąc o świętach, można świętować Boże Narodzenie i zupełnie nie złapać, o co chodzi. I sprawić, że to nigdy w nas nie narodzi się to, co Bóg naprawdę chciałby, aby się narodziło i pozostać gdzieś na etapie mikołajków i choinek. Można świętować Wielkanoc i pozostać na etapie naprawdę spoganionego świeckiego blichtru. Można świętować Wielkanoc i nie zauważyć przesłania tego, że dla mnie osobiście we mnie jest potrzebna moc zmartwychwstania i zmartwychwstanie, że to nie chodzi o to, bym to obchodził, ale bym to przeżył. Można świętować Sukot. Jak powiada Pismo, mówi Pan. Oni świętowali, ale to, co powiada Pismo? Faryzeusze widzieli w Piśmie co innego. Widzieli słowo inaczej niż Jezus, a kiedy widzimy słowo inaczej niż Jezus, to najczęściej oznacza śmierć i złą interpretację. Kościół, szczególnie wczesny Kościół więcej o tym mówił, widział Jezusa jako źródło również na Golgocie. Jego przebity bok stał się źródłem, strumieniem łaski. Każdy, kto się napił z Chrystusa, z tego daru miłości Bożej, stawał się nośnikiem tego zdroju. Człowiek, który otarł się o Bożą miłość, który jej skosztował i zaczął w niej żyć, stał się kimś, kto niósł ją dalej. I zmieniali się piraci, żołnierze, legioniści, celnicy, złodzieje, bandyci. Zmieniali się, bo się napili czegoś, co niosło życie. Zaczęli pragnąć. Kościół tak to widział. Każdy, kto się go napił, stawał się nośnikiem. Masz wodę na pustyni, przeżyjesz. Masz Jezusa na świecie, żyjesz. Pamiętacie starą, piękną pieśń? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, to nie przejdziesz. O czym on mówił? 39 werset odsłania nam, że mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I czasem niektórzy ludzie mówią, wiesz, to jest bardzo trudny werset, tak? Jezus tutaj mówi, że jak w Niego uwierzysz, dostaniesz Ducha Świętego. Amen. Wszystko. I nie trzeba szukać niczego skomplikowanego. Jezus zawsze obiecywał nam ten dar. Całe Jego życie było obietnicą tego, jak ma wyglądać nasza wędrówka w Jego śladach. Stąpił na Jezusa w czasie chrztu. Jezus opowiadał o Nim Nikodemowi, o wietrze, który wieje dokąd chce i o wieży, która otwiera się tam na Jezusa. Samarytanka usłyszała o świątyni, która dzieje się w duchu i w prawdzie i tam jest jej nabożeństwo. Kto ma Ducha Świętego, ma niewyczerpane źródło życia. Kto zaczerpnie z Jezusa, zaczerpnie Jego Ducha, a kiedy masz Jego Ducha, nie usiedzisz na miejscu, to się zaczyna wylewać. Stajesz się człowiekiem świadectwem, stajesz się człowiekiem, który jest słupem ogłoszeniowym Pana Boga. Jezus uwidacznia tu fakt, że nasza wiara nie sprawi, że będziemy jedynie w porządku wobec tradycji słowa, ale otwiera drzwi do cudownego działania Boga. Bóg mówi, jestem żywy. Nie jestem Bogiem wspomnień i dalekich obietnic. Jestem Bogiem Twojego dzisiaj. Tu nie tylko kto pragnie przychodzi, ale ten, który przyjdzie, staje się też dawcą. Taka wiara ma sens. Uwielbianie Jezusa i dar Ducha Świętego zawsze są ze sobą połączone. Kiedy uwielbiamy Pana Jezusa, Duch Święty działa pośród nas. To nie nauczanie o wodzie, to nauczanie o Duchu Świętym. Jezus nie mówi o H2O. Jezus mówi o Duchu Świętym. Zanim zaczniemy mówić o cudach i znakach, Bóg opowiada nam o pragnieniu Chrystusa, które niesie cuda i znaki. Bóg opowiada nam, że to nie cuda i znaki powodują wiarę, ale to wiara powoduje cuda i znaki, którymi można ratować, nakarmić i pomagać temu biednemu światu. I tak to Jego słowo, ten Jego okrzyk pada na różną glebę serc. Oto objawienie, oto patrzymy na nową świątynię. Jeszcze wszystko się dzieje w tamtej, ale patrzymy na nową świątynię, pełną Ducha Świętego, zburzoną i odbudowaną w 3 dni. Amen. Taka jest świątynia, z wodą wytryskującą spod przybytku. Stąd mogę zaśpiewać. Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze. Pamiętacie tą pieśń? Przez baranka krew wejdźmy tam. Przyjdźmy do śpiewania Go wielbiąc. To jest prawdziwa Boża świątynia. Ja mógłbym tu właściwie przestać, ale chodźmy jeszcze kawałek dalej. Tutaj 40, 41, 42, 3 werset. Ludzie zaczynają się kłócić. Biblia mówi, że staje się rozłam. Zaczynają dyskutować o geografii, a skąd, a jak i tak dalej. I w ogóle można by tylko z tych wersetów powiedzieć, jak bardzo niektórzy gdzieś się poplątali. Nie ma jednak tutaj żadnej szansy na jedność. Jedność jest utopią, kiedy Jezus zaczyna mówić. Bo jedność jest tylko wtedy, kiedy naród wyrusza za obłokiem i słupem. I jedność jest tylko wtedy, kiedy wstępujemy w Jego ślady. On przyszedł naruszyć jedność tego świata, jedność śmierci. Wszyscy się urodziliśmy, wszyscy muszą kiedyś umrzeć. I wszyscy mamy problem z grzechem. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas na swoją drogę zboczył. Wszyscy tu jesteśmy jedno, ale on wyrywa z tej jedności, narusza ją, burzy ją i mówi, nie będzie tak. Mam was, wybrałem was od początku, powołuję was do siebie. Tak ma być. Ten rozłam musiał przyjść, dlatego że niektórzy postanowili się napić. Tak działa Ewangelia. Kogoś człowiek musi posłuchać. Przez ten rozłam ktoś zaśpiewa inną starą pieśń. Ludzie, co się mnie te pieśni gdzieś trzymają? Świat nie jest domem mym. Ktoś poszedł w inną stronę. Byli tacy, co mieli inne plany, ale tu się coś dzieje. Bo dalej Biblia nam mówi, że niektórzy z nich chcieli go pojmać. Pamiętacie, kto to był ci niektórzy, co chcieli pojmać? Strażnicy wysłani przez faryzeuszy, uczonych w piśmie. I co się tutaj dzieje? Chcę, byście to zobaczyli jeszcze na koniec. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali. Dlaczego przyprowadziliście go? Czy dlaczego nie przyprowadziliście go? Czemu go nie przyprowadzili? Broni zapomnieli? Dzidy nie wzięli? Nie wiedzieli, który to jest? Słudzy odpowiedzieli. Chcę, byście to zobaczyli. Błagam was, posłuchajcie. Ja wiem, że jest 45 stopni. Przynajmniej ja mam tyle. Nie wiem, ile jest. Słudzy odpowiedzieli. Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Co się dzieje? Moment. Oni poszli, żeby go pojmać. Posłali sługi. Czasem, wiecie, to słowo sługi tłumaczone bywa też oficerowie nawet. Są takie tłumaczenia, które tłumaczą to słowo oficerowie. Angielskie tłumaczenia używają słowa officers. I co, przyprowadzili go czy nie? Co nam coś powiedzieć? Oni go przyprowadzili, ale inaczej. Oni go przyprowadzili, ale w sobie. O, gdyby faryzeusze to zobaczyli. Oni wrócili z Jezusem, tylko nie tak, jak sobie to faryzeusze wyobrażali. Oni wrócili z Nim w sobie. Coś z Nim teraz muszą zrobić. Jezus tak mówił, że z nimi się coś stało. Mieli Go pojmać, ale sami zostali pojmani, możemy powiedzieć. Mieli Go aresztować, ale zostali aresztowani przez miłość. Coś się stało, kiedy Go słuchali i nie zrobili tego, co robili wiele razy. Oni wiedzieli, jak się zająć człowiekiem, który rozrabia. Bo wiele razy porządek w świątyni musieli pilnować. Faryzeusze uznawali, że Jezus po prostu jest buntownikiem, że rozrabia. Uważali, że jest odstępcą. Ale oni zobaczyli coś zupełnie innego. Na pytanie, gdzie go mają, zwróćcie uwagę, co się dzieje. W ogóle się nie tłumaczą. Nie mówią, że no nie ma go, bo wiecie, ludzi było dużo, bo tłum, były z nim, miał poparcie wielu. To by miało sens dla faryzeuszy. Jakby powiedzieli faryzeuszom, lepiej nie, miał poparcie tłumów, wielu ważnych Żydów też kiwało głową, ale nie. Nie mówią w ogóle o tym. Tym razem wytłumaczenie brzmi inaczej. Bo popierający Jezusa tłum miałoby sens. Oni nie mówią wiele. Wiecie, dlaczego wiele nie mogą powiedzieć faryzeuszom? Bo jak opisać słońce niewidomemu od urodzenia? Jak opisać to, co zobaczyli w tym, którego tam słuchali? Ci słudzy byli cichą zapowiedzią tego, co miało się dziać przez słowa Jezusa już wkrótce, co miało wstrząsnąć imperium i co będzie wstrząsać i wstrząsa światem. Kościół, który pozostawi, głosi z mocą, głosi cierpiąc z tego źródła i będąc tym źródłem, pił i tryskał źródłem, to doprowadziło do tysięcy nawróceń. Rzym, jakieś 200-300 lat później, Rzym jest potęgą, trzęsie całym światem. A Kościół ma źródło w Panu, jest prześladowany. Wiele razy tutaj, chyba z 2 czy 3 razy wspominałem, mówiłem tu o potężnych prześladowaniach w Afryce Północnej, wczesnego Kościoła, które opisuje choćby Eusebiusz Cezarei. O prześladowaniach w Kartaginie i całym terytorium Afryki Północnej. Tam Kościół rósł w siłę, stawał się potężny. Kiedy legioniści rzymscy przychodzili aresztować wierzących, dochodziło do tego, że wierzący dawali im posiłki. Opatrywali ich rannych, zaopatrywali żołnierzy w wodę, błogosławili, nie wyrażali gniewu. Legioniści byli wstrząsani potężnym źródłem życia, świadectwem Kościoła. również w Afryce, stacjonował potężny legion rzymski. Jeden z najbardziej doborowych rzymskich oddziałów nazywały się, nie wiem czy słyszeliście kiedyś, Legia Tebańska. Tych się wzywało wtedy, kiedy było naprawdę trudno. Doborowa jazda, doborowa piechota. Najbardziej wierni, w większości czarnoskórzy Afrykanie, zaprawieni w walce. Rzymianie wyruszają na północ i Rzym rozszerza swoje granice na północ za Dioklecjana i Maksymiana. Idą i toczą potężne wojny z barbarzyńcami i rozgrywa się pewne niezwykłe wydarzenie w historii Kościoła, które może otworzyć nam dzisiaj z perspektywy historycznej oczy na to, czym była ta woda żywa, czym było to wielkie świadectwo. Pamiętacie, co przed chwilą mówiłem o strażnikach, którzy wrócili do faryzeuszy? Nic nie byli w stanie powiedzieć, bo zamiast pojmać, zostali pojmani. Zamiast przyprowadzić Jezusa, ten coś zaczął w nich czynić. Nie wiem, co oni zdecydowali. Czy dali się temu poprowadzić, czy nie? Dalej tego nie wiem. Ale wiem, że na potężnym rzymskim froncie walki z barbarzyńcami przychodzi taki dzień jak 22 września 291 rok. Maksymian wizytuje linię frontu w ciężkich zmaganiach i wtedy na pole walki przybywa doborowa armia. Legiony tebańskie wchodzą. Ogłaszają Rzymianie święto. Wiedzą, że teraz front się ruszy. Jest jeden problem. Maksymian ma się za Boga. Uważa, że jest Bogiem. A więc obwołuje święto, wynosi wino, pokarmy. Jedyne to trzeba oddać pokłon rzymskim bożkom, no i oczywiście jemu jako Panu Bogu przez małe B. I w tym momencie dowódcy Legii Tebańskiej rzucają miecze na ziemię i mówią, Tobie czci nie oddamy. Jedynym Panem i Królem jest Jezus Chrystus. W Afryce Północnej tego się dało ukryć. Tam to się stało taką normą, ponieważ Kościół tak ewangelizował, że nikt nie zwraca uwagi. Ten się na nich patrzy i skazuje ich wszystkich na śmierć. Wszyscy, dokładnie wszyscy oficerowie zostają ścięci, a legion musi okazać wierność Cezarowi. Wiecie, dochodzi do czegoś takiego, co się nazywa decymacja. Wiecie, co jest decymacja? Czyli ustawiają legion w szeregu i aż się nie zaprą wiary, co dziesiątego wyznaczają na śmierć. Problem, że legioniści nie chcą zapierać się wiary. Tamtego dnia na północnym froncie rzymskim dochodzi do morderstwa. Rzymianie muszą zamordować 6600 legionistów, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Rzym zobaczył, że ci, którzy mieli nieść potęgę i bożki Rzymu, zostali pochwyceni przez coś innego. To jest wielkie świadectwo wierności Kościoła w Afryce, wierności Kościoła północnoafrykańskiego. 6600 legionistów ginie. To nie nasze bycie tu. To nie święta i pieśni. To on jest źródłem, z którego czerpiemy w różnych okolicznościach. Tamci ludzie nie mieli lekkiego życia. To on jest źródłem przemiany życia. Faryzeusze trwali w swoim religijnym getcie. I zaczynają krzyczeć, rzucać się, że ktoś się dał zwieść. Czy ktoś z przełożonych lub faryzeuszy uwierzył w niego, krzyczą. Nie byli tam, a chcieli mieć zdanie. I zaczynają, Duch Święty zaczyna nam pokazać, oni zaczynają odsłaniać prawdę o sobie. Znali na pamięć cały Stary Testament, może tak, ale zaczynają bluźnić Najświętszemu Bogu. Zaczynają łamać zakon, prawo, dlatego że zaczynają złorzeczyć Izraelowi, mówiąc, że ten motłoch jest przeklęty, bo nie spełnia ich zachcianek. Łamią tutaj prawo. Zamiast zobaczyć tego, którego ono zapowiada, zaczynają je łamać. Nikodem próbuje coś powiedzieć, widzimy to tam. A oni, wiecie, bo Nikodem był uczciwy w tym wszystkim. Chciał oceniać z pismem w dłoni. To był ten facet z serii tych chrześcijan, których później Kościół będzie nazywał, którzy sprawdzają, czy tak się rzeczy mają. I on to chciał właśnie zrobić. Oczywiście nie był chrześcijaninem jeszcze wtedy, ale chciał tak zrobić. Z historii Kościoła wiemy, że nim będzie. Chciał sprawdzić. Oni, widzicie, co mu odpowiedzieli? Czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Dużo by tu można mówić. Jeden z komentatorów Biblii, ja sobie przepisałem, pięknie napisał o ich obelgach w taki sposób. Obelga albo stanowi przykrywkę złej woli, albo wyraża niezdolność do słuchania racji, która nie pokrywa się z moimi własnymi. To jest to, co oni mają. Oni zaczęli używać słowa tylko dla siebie. Słowo się miało zgadzać z nimi, a nie oni ze słowem. Bardzo dobrze wiedzieli, że Nikodem nie jest z Galilei oraz że ma wyższe poznanie niż oni. I nie wiedzieli nawet przy tym wszystkim, jak się pogubili. I tu jest to miejsce, co mnie tak poruszyło na początku kiedyś i ciągle mnie porusza. I rozeszli się każdy do domu swego. Wcześniej zobaczyłem tu jakieś niedokończenie czegoś, jakieś pragnienie czegoś więcej, jak film, który źle się kończy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki film, że się skończył i popatrzyliście na siebie i mówię, moment, końca nie ma. I co dalej? Zanim zobaczyłem bijące serce Kościoła, jeszcze nienarodzonego Kościoła, ten werset mi zmartwił, jak mówiłem. Oni się rozeszli, ale dziś dostrzegam tam, jak mówię, bijące serce nienarodzonego jeszcze Kościoła. Oni się rozeszli, ale każdy z nich coś musi zrobić z tym, co usłyszał. Mógł to zapomnieć, mógł podważyć, mógł walczyć lub przyjąć. I poszli do domu. Faryzeusze, Nikodem, strażnicy, słuchacze. Chcę wam powiedzieć tak. W dalszym ciągu Ewangelii wszyscy oni jeszcze wrócą do Jezusa. Nie zawsze przyjaźnie. W jednych będą dojrzewać słowa Pana. Drudzy, wiecie, gdzie poszli? Ósmy rozdział nam powie, gdzie poszli. Poszli złapać kobietę na cudzołóstwie. Poszli dalej kombinować i nieść zło i używać Biblii w ręku, zwojów w dłoni, aby niszczyć, zabijać i zdobywać swoje. Aby proklamować swój egoizm. Po to poszli. I ta kobieta pojawi się zaraz na początku następnego rozdziału. Już ją łapią, oczywiście bez faceta, bo facet jest pewnie gdzieś wśród nich. Ale gdzie poszedł Jezus? Jana, 8 rozdział, 1 werset. Przeczytajcie dokładnie sobie ten werset. Z nim idźcie do domu. A Jezus udał się na górę Oliwną. A więc ludzie poszli do domu, Jezus udał się na górę Oliwną. To nie koniec, to początek. Była nazwana górą namaszczenia. To od jej strony pewnego dnia Pan wjedzie do Jerozolimy. Również tam zostanie pojmany. Jezus, źródło naszego życia, poszedł się modlić, poszedł dalej wytyczać drogę, w którą wiele lat temu wyruszyłem. Dziś modlę się do Pana, by mnie odświeżył, by mnie pochylił, zanim się napije z mojej butelki świeżej wody. Chcę się z Niego napić, chcę w Nim się odświeżać. Chcę móc służyć Jemu, chcę móc służyć Wam, chcę móc służyć temu światu, Jezusem, który mieszka we mnie, źródło wody żywej. Amen.